Halleluja, Pan dobry jest. Tak, rozpoczęliśmy wspaniałym uwielbieniem dzisiaj. Bardzo się cieszę, że nasza grupa uwielbiająca takie ma serce, aby wielbić Pana. I fajnie, że nie było tych przerw między pieśniami, bo czasami te przerwy nas tak wybijają. Dzisiaj było cudownie, instrumenty uzupełniały, także niech Pan was błogosławi. Kochani, chcę się dzielić dzisiaj słowem to, co mam w sercu. Czytałem, tak zastanawiałem się o Dawidzie. Ciekawa historia, bardzo przemawiająca. Nie będę tutaj całej biografii wymieniał tego biblijnego Dawida, który napisał psalmy. Wiemy, że nie wszystkie psalmy są napisane przez Dawida, ale mówi się psalmy Dawidowe. Ale jedną z charakterystycznych rzeczy o Dawidzie jest napisane w pierwszej księdze Samuelowej, rozdział 18, werset 14. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym wersetem, jak on daje obraz tego człowieka, Bożego człowieka. Człowieka, który może w innych uwarunkowaniach żył, dlatego że był powołany na, wiemy, na... Najpierw był pasterzem owiec i tak po kolei, można powiedzieć, takiej hierarchii społecznej aż tak za dużo nie znaczył, ale Bóg patrzył na jego serce i został wybrany z grona swoich braci, został wybrany do wielkiego dzieła, stał się królem narodu Bożego. Zobaczmy, co o Dawidzie napisane jest. Dawidowi udało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Jest napisane, że udało się wszystko, czyli to, co Pan planował, to, co było w planie Bożym. Więc to jest bardzo charakterystyczne, jeżeli na Dawida patrzymy, kiedy czytamy jego psalmy, jak on woła do Boga. Kiedy zastanawiałem się nad postacią Dawida, męża Bożego, my tam widzimy i czytamy wiele upadków w jego życiu. Wiele grzechu było w jego życiu. Ja się zastanawiałem, jak tak grzeczny człowiek, a tak Biblia o nim pisze, tak pozytywnie w tym kontekście tego określenia tutaj w tej księdze Samuelowej, że Dawidowi udawało się wszystko. Udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. I tu jest właśnie cały klucz, cała tajemnica. Kiedy Pan był z nim, to mu się wszystko udawało. To użyte jest słowo w tym tłumaczeniu udawało. Mi się wydaje, że bardziej by odpowiadało słowo, że wszystko, co czynił, było woli Bożej. Jest to bardziej dla nas wierzących czytelne. Bo czasami słowo udawało się, no udało się, tak jak ludzie mówią, on miał szczęście. Albo mówią, o, ty masz szczęście, nie? Jeszcze mówią inaczej, urodzony w czepku, tak? Czy jeszcze inaczej. Więc to są takie powiedzenia i tutaj to tłumaczenie tak jakoś mnie, nie że nie przekonowuje, ale ono nie daje tego prawdziwego znaczenia, jakim jest, jeżeli chodzi o nasze życie, życie człowieka. Więc jeszcze raz, Dawid inaczej wypełniał wolę Bożą, gdyż Pan był z nim. I to jest właśnie ta cała odpowiedź. Jeżeli jesteś w woli Bożej, twoje życie jest w woli Bożej, to wówczas, tutaj użyję znowu tego słowa, udawać ci się będzie, może jeszcze bardziej, będziesz miał błogosławieństwo. Bo jest błogosławieństwo i przekleństwo, tak mówi Słowo Boże. I my widzimy życie ludzi, którzy są błogosławieni, bo są w woli Bożej i którzy mają w życiu swoje przekleństwo. Przekleństwo potrafi towarzyszyć człowiekowi nie tylko w jego życiu, ale w życiu jego pokoleń albo w życiu jego przodków. Czyli zobaczmy, jak ważne to jest, patrząc na ten właściwy, mając to właściwe zrozumienie w Biblii. Bóg powiedział, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Bóg do nikogo nie zmusza. Bóg dał człowiekowi wolę. Od początku czytamy wolę człowieka, dla człowieka darowaną przez Boga. Bóg mówi, kiedy stworzył człowieka i cały ten wszechświat, zobaczmy, on mówi, korzystaj, miej błogosławieństwo. Bo świat był pięknie, nie był skażony, był wspaniały. I wiemy, że wtedy Bóg w tej woli swojej, żeby człowiek korzystał i miał błogosławieństwo, dał jeden warunek. A tym warunkiem było, że nie możesz korzystać z tego. I tak samo, kiedy patrzymy na historię ludzkości do czasu Chrystusa, kiedy Bóg posyła w swojej miłości swojego Syna jednorodzonego, zobaczmy, Bóg daje warunek. Kto uwierzy, tak powiedział Jezus, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. I teraz my możemy obserwować, patrząc czy na chrześcijaństwo, w ogóle patrząc na świat, widzimy tutaj takie, bym powiedział, określenie ludzi jako ludzie religijni. Kiedy mówimy, że człowiek jest religijnym, czy mówimy o jakiejś religii, to kojarzymy sobie z tym, że to jest wiara w Boga. Czyli człowiek religijny, zakładamy, powinien wierzyć w Boga. I rzeczywiście, kiedy patrzymy, kiedy Chrystus przyszedł, byli ludzie religijni. Przyszedł do Niego religijny człowiek, Nikodem. On przyszedł do Niego, bo on był religijnym człowiekiem. Przyszedł do Niego młodzieniec, który mówi, że wszystkie przykazania przestrzega od młodości. To był religijny człowiek. Wiele innych religijnych ludzi przychodziło. Przychodzili ludzie religijni, którzy podburzali ludzi przeciwko Chrystusowi. Robili różne podstępy i tak dalej. Widzimy, to byli ludzie religijni. Tak wynika, taka jest definicja o tych ludziach. Nikodem był religijnym człowiekiem. Powiedział, my wiemy, my znamy, że ty od Ojca przyszedłeś. Czyli można powiedzieć, znał wolę Bożą, że posłał Bóg swojego Syna jednorodzonego. I teraz religijność. To jest to dobra rzecz. Bo religijność wiąże się z wiarą w Boga. Ale tu chodzi dosłownie, co Jezus mówi na temat religijności. On mówi, dobrze, że przestrzegałeś i byłeś religijnym. Do tego momentu bardzo dobrze. Jezus nie odrzuca religijności, bo religijność to jest wiara w Boga. Ale jest postawiony warunek dla tej religijności. Jezus mówi do Nikodema, Jezus mówi do tego młodzieńca, do wielu innych ludzi mówił o tym warunku, jest to Boży warunek. Tak jak ten Boży warunek był postawiony człowiekowi, kiedy człowiek został stworzony, tak to się nie zmieniło. Tak też Bóg mówi, ja wam daję w miłości swojego Syna jednorodzonego, albowiem każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. To jest wola Boża. Bądźcie religijni, wierzcie we mnie. Ale i tu jest ten warunek, o którym Jezus mówi do Nikodema. Ty musisz na nowo się narodzić, aby wejść do Królestwa Bożego. I wyjaśnia mu, on początkowo nie rozumie. Wiele ludzi początkowo nie rozumie duchowego sensu Bożej miłości do człowieka, tego Bożego warunku. I kiedy patrzymy na Dawida, to są czasy przed Chrystusem. Wówczas za grzech, który człowiek popełnił, musiał złożyć ofiarę na ołtarzu. W zależności, jaki to był grzech, były różne ofiary. Szli do kapłana, który rozsądzał i wyznaczał tą ofiarę. I kochani, jak patrzymy, co się stało? Dalej widzimy tą wielką Bożą miłość. Widzimy wolę Bożą do człowieka. Kiedy przychodzi Jezus Chrystus, On staje się ofiarą. Bóg staje się ofiarą. Bóg składa tą ofiarę na ołtarzu. Wieczną ofiarę. Ofiarę, która ma znaczenie. Ta ofiara, która była złożona tam, na tym ołtarzu, ona miała tylko, dotyczyła jednego momentu, jednego grzechu, z którego musiał się uwolnić przez tą ofiarę. Natomiast ofiara, którą złożył Jezus Chrystus na Golgocie, ma większą wymowę. Ona jest wciąż aktualna. Jezus jest ubłaganiem, jest napisane za grzechy nasze. On jest pośrednikiem, jedynym. Ja ciągle podkreślam, kiedy ludzie mają problem z pośrednikami, od dziecka nauczyli się mieć różnych innych pośredników, tak im daje ta religia, martwa religia, pośredników. A w Biblii jest napisane, mamy jedynego, liczba pojedyncza, ja ciągle podkreślam, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. A On jest drogą, prawdą i życiem. Zobaczmy. Więc tak jest napisane o Dawidzie, że był woli Bożej. Odnoszę tutaj do swego zrozumienia, że był woli Bożej. I cokolwiek przedsięwziął, Pan był z nim. Halleluja. Jeżeli będziesz woli Bożej, jeżeli rozpoznasz wolę Bożą dla Twojego powołania, jak wiele ludzi robi wiele rzeczy w Kościele i często nie jest to wolą Bożą. Często są to ambicje tych ludzi. Często ich po prostu ambicja i niosą nieraz koszt. Jak wiele ludzi spotyka się, nawet żeby być wiernym w ofiarowaniu tej dziedziny, o której mówiłem, w finansach, jak oni są wierni. Pamiętam tu nie, że kogoś krytykuję, ale pamiętam, jak ludzie, kiedy się nawracają z wielkim oddaniem, chcą właśnie łożyć na dzieło Boże to, co Biblia pisze, aby nie zaniedbywać. Jezus powiedział, to należy czynić, a tego nie zaniedbywać. Tak powiedział Jezus. Więc to jest ważne, bo Jezus powiedział, to jest ważna dziedzina oddawania, ale często później widzę brak wytrwałości. Pamiętam dawno, dawno temu, jak ktoś dawał dziesięcinę, to zawsze, kiedy ci, co zbierali, znaczy dawał ofiarę, zawsze co zbierali, to musieli poczekać, bo on musiał wyciągnąć czek, musiał pisać, żeby wszyscy widzieli, musiał nawet napisać, przykładowo jak ofiarował $20, to $20 i 15 centów. Nie? Niby to wynikało, że sobie wyliczył taką dziesięcinę. I teraz, kochani, to nie jest krytyka, ale kiedy ja, to mnie coś nauczyło, to dało mi coś dla mego życia, żeby takim nie być, że w tej pierwszej miłości wszystko, a później coś dla siebie. Każdy z nas w tej pierwszej miłości chce Bogu wszystko ofiarować, a później chce coś dla siebie. Ten młodzieniec zatrzymał sobie tą dziedzinę właśnie finansową swego życia. I później jak patrzę, po prostu nawet to szczere, takie początkowe oddanie w miłości, później ono zaczyna się przekształcać w taką kalkulację. Bo może ktoś liczy, że jak ja dam, to od Boga więcej dostanę. Przez to Bóg będzie mnie błogosławił. To nie jest to, że coś dajesz dla Boga, coś robisz dla Boga, poświęcasz czas, że Bóg ci będzie oddawał i ty... Bóg będzie oddawał. Bóg jest tak. To jest inwestycja Boga. Ale patrzymy, kiedy spodziewamy się, to jest tak jak napisane, ci co dają i spodziewają się, to nie mają zapłaty. Daję, bo taka jest wola Boża. Robię tą, bo taka jest wola Boża. Kiedy ja zdecydowałem się na służbę pastorską, to ja wiedziałem, że była taka wola Boża. Kiedy byłem w Polsce, miałem 3 propozycje być pastorem. Proponowano, rozmawiano ze mną, mówiono mi, na jakich warunkach zostanę pastorem, ale jakoś nie czułem. Ja mówię, Panie, to nie jest wola Boża. Nie czułem tego. Dopiero przyszedł czas, kiedy zrozumiałem, że taka jest wola Boża do mojego życia i poleciałem, razem z żoną polecieliśmy zdecydowanie. I wiem, że taka wola Boża jest. Nigdy nie bałem się opozycji, jak nieraz się boją o swoje pozycje. Nigdy nie bałem się opozycji pastora, bo wiedziałem, że taka jest wola Boża. I to jest ważne, żeby wiedzieć, że jesteś woli Bożej. Żeby wiedzieć. Tak jak jest małżeństwo, jak diabeł często okłamuje, że o, to nie była wola Boża, że pobraliśmy. A, to czy tamto. Była wolą Bożą. Jeżeli do tego doszłeś, że ślubowałeś Bogu I tej osobie, ślubowali się nawzajem, to była wola Boża. Więc w związku z tym nie dajmy się okłamać, że coś nie było wolą Bożą. Nieraz spotkałem ludzi, którzy przychodzili i mówili: pastorze, to nie była wola Boża. I to jest prawda, że nieraz nie była wola Boża, ale nieraz była wola Boża, tylko podali się pod te podszepty diabła. I jak patrzymy na Dawida, zobaczmy, że Bóg go błogosławił, dlatego że Dawida serce to było serce pokuty. On czynił wiele grzechów. Jak czytamy o nim, to był bardzo grzeszny człowiek. Może żaden, wielu z nas się tego nie dopuściło. To był zabójca, cudzołóstwo i wiele innych grzechów w jego życiu było. Ale co było? Było, kiedy czytamy jego psalmy, była wielka pokuta. On wylewa swoje serce, on woła, on krzyczy. To była pokuta, właściwa pokuta. I pokuta jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Jeżeli nie będzie tej biblijnej pokuty, to wówczas diabeł będzie wykorzystał i stanie się religijnym człowiekiem. Wtedy diabeł ci będzie pokazywał życie innych. Zobacz. Zobacz na tego, zobacz na tamtego. I to są kłamstwa diabła. My patrzmy na Słowo Boże, patrzmy na Jezusa, patrzmy na mężów Bożym. Dlaczego było błogosławieństwo w życiu Dawida? Dlaczego Bóg go wywyższył do pozycji króla? Dlatego, że jego serce było serce pokuty. Jest napisane, on krzyczał do Boga. Czy bracie, siostro, czy krzyczałeś kiedyś do Boga i wołałeś za swoje grzechy? Czy była to właściwa pokuta? A może tylko pomyślałeś, o Panie, przebacz. Tak jak religijny człowiek, jaki przyszedł, taki odszedł. Religijny człowiek to jest człowiek duchowy. Prawdziwe słowo religijny to jest wierzący w Boga. Oczywiście wtedy, kiedy przychodzi cielesność, ta religijność ma zupełnie inny wymiar. W tym ma również udział diabeł, który okłamuje człowieka, bo on jest kłamcą. Mówi, tak, wszystko jest dobrze. Tak, twoi ojcowie, twoi przodkowie, twoi rodzice tak wierzyli. To tak też. Czy to nie jest kłamstwo? Bóg chce co innego. Każdy za siebie odpowiada. Jestem troszkę zasmucony. Z samego rana przed nabożeństwem dostałem wiadomość, że mój brat, miałem dwóch braci, jeden średni brat, 86 lat, dzisiaj nie ma go wśród nas w Polsce. Jego córka napisała mi text message, dzwoniłem. Przeżył 86 lat. To jest mój brat, którego kochałem. Miałem dwóch braci, ja byłem najmłodszy. Dużo oni się urodzili przed wojną, ja się po wojnie urodziłem. Byłem ich pupilkiem, rozpieścili mnie. Wspaniałe mieliśmy relacje, ale ja odpowiadam za swoje życie, on odpowiada za swoje. Jeszcze starszy został, jest dużo starszy. I tak zastanawiałem się, miałem takie rozsądzenie przed sobą. Tak popatrzyłem na całe jego życie i tak pomyślałem, przykro mi, no jest przykro, bo to brat, którego się kocha, ale nie jestem jego sędzią. Ale słyszał Słowo Boże. Wiele razy widział moje życie, kiedy jako młody człowiek nawróciłem się, stałem się innym człowiekiem. Już po powrocie, kiedy byłem w kościele na jednym z nabożeństw i przyjąłem Jezusa do serca, Pan mi dał Ducha Świętego. Zupełnie widziałem inny świat. I szedłem ulicą do domu. Wszystko było inne. Przychodzę do domu, inni, wszystko zupełnie inna relacja. Oni to wszystko widzieli. Później moje powołanie do służby. Ciągle byłem w kontakcie, tą pracę, którą wykonywałem, a oni widzieli, jeden brat i drugi. Ale trzymała go właśnie religijność. Trzymało go coś. Mimo, że z domu chrześcijańskiego pochodził. Trzymało go coś, co go związało. Właśnie religijność go związała. Religijność jego żony. I jest mi przykro. Nie wiem, wiem, że tylko Bóg wie, czy go przyjął do siebie, ale jedno jest, co mam w sercu, to co mogłem, to zrobiłem. Myślę, że nie byłem jakimś złym świadectwem dla niego. Dlatego też mamy braci i sióstr, swoich najbliższych, rodziców, których kochamy. Bądźmy dla nich też religijnymi ludźmi, nie fanatykami jakimiś. Ja kiedyś wiele rzeczy nie rozumiałem. Pamiętam, kiedy nam się urodził pierwszy syn i było błogosławieństwo w kościele i zapraszałem ich, przyjdźcie. Nie przyszli. Dlatego, że wiele rzeczy ja nie rozumiałem, a kiedy im się, bo on był starszy, im się, kiedy wcześniej im się urodziła córka i zapraszali mnie, żeby przyjść, bo były chrzciny, ja wtedy, gdzie ja tam pójdę? Do religijnego kościoła. I wiem, że to był błąd, bo gdybym poszedł, może inaczej by na mnie patrzyli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myśmy ich poprosili z żoną, żeby przyszli na błogosławieństwo, a wyście do nas nie przyszli. Oni nie rozumieli tego, ale kto wie, gdybym przyszedł, może byłoby inaczej, może ta relacja byłaby inna. Nie uważaliby mnie za tego. Później się już dużo zmieniło. Ja sam zrozumiałem już na, kiedy mieli drugą córkę, na ich to już poszedłem wtedy, bo zrozumiałem. My czasami wiele rzeczy nie rozumiemy. Czasami jesteśmy tak mocno religijni. Więc bracia i siostry, my musimy ciągle poszukiwać tą prawdę, która jest właśnie w Słowie Bożym, tą wiedzę, to poznanie. Naród ginie, bo nie ma poznania. Dlatego jak patrzymy na Słowo Boże, ono nam daje poznanie. Dlatego ciągle wzrastajmy w poznaniu. Ja dzisiaj rozmawiałem z bratem Szczepanem, z naszym liderem z The Branch i tak powiedziałem mu, ja mówię, Szczepan, pamiętasz, bo wyście wcześniej tutaj z Olą nie byli jeszcze w Sunnyside, ale jak patrzymy na historię naszego kościoła, oni byli wtedy na Mimico. Ja mówię, pamiętasz, Szczepan, jaki kościół wtedy był? Mieliśmy pełną salę, 100 ludzi, później Long Branch, później tutaj przynieśliśmy tu historia z pastorem Danielem i teraz. Ja mówię, zobacz, jaka jest różnica. Jaka jest różnica wśród liderów, którzy mają już większe poznanie. Zobacz, jaka jest duża różnica. I właśnie to jest właśnie ważne, żeby Kościół Jezusa Chrystusa rósł w poznanie. Żebyśmy poznawali Słowo Boże. Jak będzie przychodzić do ciebie poznanie, kiedy Kościół jest, zgromadza się, Bóg do nich mówi, wielbią Pana, a ty w tym czasie jesteś gdzieś tam, gdzie nie powinieneś być. I tutaj jest klucz, kochani, dla nas. Ja mówię szczerze. Ja mówię szczerze, bo wiem, że to było nieraz i błędem mego życia. Był taki okres w moim życiu, kiedy było zamieszanie w kościele jeszcze w Polsce. Takie troszkę zamieszania było. I ja jako usługujący odmawiałem usługi. Ja mówiłem nie. Szukałem usprawiedliwienia, że o, taki nieporządek się w kościele zrobił. I szukałem i pastorowi zawsze odmawiałem usługi. I to był mój błąd. Bo jak patrzę na swoje życie w tym okresie, kiedy odmawiałem usługi w kościele i nie wzrastałem, na największych niebezpieczeństwach byłem. Zbliżałem się do linii wysokiego napięcia. Rozumiecie, co to znaczy linia wysokiego napięcia? Zbliżałem się do krawędzi, że mógłbym upaść. Szedłem niżej. Jeszcze został jeden stopień. Nie mówię o jakimś tam, nie wiadomo, jakichś grzechach, żebyście nie mieli jakiejś wyobraźni, ale chcę wam powiedzieć, że nie wzrastałem duchowo. Szukałem usprawiedliwienia. Dlatego, że nie dbałem, aby być razem z Kościołem. Aby razem z Kościołem wzrastać, kiedy Bóg mówi do Kościoła, tak jak uczniowie. Dlaczego Bóg przydawał do zboru? Dlatego, że oni trwali w nauce apostolskiej. Nauka apostolska dawała im poznanie właściwe. Dlatego wgłębiajmy się w naukę apostołów. Wgłębiajmy się w poznanie. Ja byłem uradowany, kiedy siostra Daniela powiedziała, nie, żeby każdy przeczytał. Ja się ucieszyłem, że ta książka dała jej więcej poznania, bo ona oparta jest na Biblii. Nie znaczy, że jesteśmy tak religijni, niektórzy, żadne książki, tylko Biblia, Biblia. To nie, to znowuż jakaś skrajna religia. Mamy być otwarci. Otwarci tam, gdzie Bóg, bo Bóg mówi różnymi sposobami do nas. Dlatego też to jest moje serce, które mówi do was, bracia i siostry, i czuję, że Duch Święty nas inspiruje do tego, abyśmy wzrastali w poznanie. Abyśmy pamiętali, że jest niebezpieczeństwo. Że trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. I trzeba szybko działać. Nie dyskutować. Właśnie mam takie trzy momenty w naszym życiu. To jest moment czujności. Kiedy Jezus był pełen Ducha Świętego, podwrócił nad Jordan i zobaczmy, przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Dał odpór dlatego, że przebywał w duchu. Wtedy dasz odpór, kiedy Duch Święty w tobie będzie miał możliwość. Ale jeżeli jest grzech, to grzech nie daje możliwości Duchowi Świętemu, żeby działał w twoim i moim życiu. Dlatego musimy się pozbyć grzechu. Grzech przychodzi przez myśli, później rodzi przez ciało. Dlatego Chrystus dał odpór. On był w naszym ciele, jest napisane. Przybrał nasze ciało. Tak samo był w tych różnych emocjach, uczuciach, jak my jesteśmy. Zobaczmy, jak cierpiał. Pan Jezus. Wtedy dał odpór diabłu. Był kuszony 3 razy tam na puszczy. Diabeł przychodził do niego, aby go kusić. Pełen Ducha Świętego. Cudowne. Kiedy na nowo narodziłeś się, Duch Święty jest w tobie i we mnie. Ja pamiętam ten moment. Ten moment wolności. To wszystko, co było w ciele, ta religijność moja, to wszystko wyszło. I tam zamieszkał Duch Święty. Każdy z nas przeżył to nowonarodzenie. I Duch Święty jest w tobie. Ale jest napisane w Słowie Bożym, że grzech zasmuca Ducha Świętego. Że grzech powoduje, że Duch Święty nie może działać. Dlatego musimy się tego pozbywać. Kiedy Jezus był atakowany, był czujny, dał odpór, zobaczmy, że po 3 porażkach, jakie diabeł otrzymał, odstąpił od Jezusa, ale tylko na jakiś czas. To nie tak, że od razu zwyciężysz i chodzisz, halleluja, wszystko dobrze, mam zwycięstwa. On będzie, on krąży wokół ciebie jako lew ryczący. On będzie szukał słabości twego ciała, twego umysłu. Dlatego też bądźmy w tym czujni. Apostoł Paweł daje obraz w Efezjan, czytamy, mówi, przeobleczcie się pełnią zbroję, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Mówi o pełnej zbroi. O pełnej zbroi. Wtedy jest zwycięstwo. Wtedy on nie ma dostępu. Czasami dla wygody, och, ten pancerz troszkę za ciężki. Troszkę sobie tak, o, mi za ciężko w tym pancerzu chodzić. Troszkę sobie tak ulżę. I tutaj przegrywamy. Tutaj diabeł znajduje miejsce, w które może cię zaatakować. Więc musimy nieść też ten kosz. To jest ten kosz. Czasami tracimy przyjaciół, z którymi dobrze nam zawsze było, którzy może nawet nam pomagali, przyjaciół, którzy, na których mogliśmy liczyć. Jak wiele razy ludzie, którzy nawracają się, mówią, potraciłem przyjaciół. Ja mówię, nie martw się, Bóg ci da lepszych przyjaciół. Bóg ci da przyjaciół lepszych. I to jest prawda, kochani. działać szybko, też sobie tak zanotowałem. Nieraz trzeba natychmiast działać. Nieraz się mówi, że czas leczy rany. Takie są powiedziane. I to jest prawda. Nieraz trzeba czasu, aby po prostu nie spieszyć się. Czasami jesteśmy za pochopni. Czasami nasz charakter jest pochopny, nie przemyśli. I to są nasze błędy. Ale to nie znaczy, że już mamy przegrane. Musimy po prostu naprawiać te błędy. To jest pewien koszt. Ale już musimy być na tyle odpowiedzialni, żeby drugi raz tych błędów nie robić. Jezus od razu zdecydowanie rozprawił się z szatanem. Można powiedzieć jednym słowem. Apostoł Paweł, kiedy pisze list do kościoła, jeszcze bardziej mówi. On mówi, przeciwstawcie się diabłu i od razu daje odpowiedź i ucieknie od was, kiedy się przeciwstawisz. I to jest ważne, takie nasze działanie zdecydowane. Czasami diabeł jest tak podstępny, że tą pokusę możesz nie zauważyć. Ta pokusa może być podstępna. Dlatego nieraz jest tak, że szukamy wytłumaczenia. Wytłumaczenia. I jakoś próbujemy nawet naginać Słowo Boże. I jakoś tam diabeł znowuż podsuwa nam braci i sióstr, którzy nas w tym upewniają. Albo widzimy w życiu niektórych ludzi właśnie takie postępowanie i to nas upewnia. Może pomyślisz, no jeżeli lider, czy starszy, czy diakon, czy pastor tak robi, tak postępuje, to nie ma usprawiedliwienia. Nawet jeżeli pastor, ja, czy jakiś inny pastor postępuje niewłaściwie, to nie jest usprawiedliwienie. To nie jest usprawiedliwienie. To, że my postępujemy czasami niewłaściwie, czasami stajemy się może z jakimś zgorszeniem, to będziemy odpowiadać. Jest napisane, że podwójny sąd odniesiemy. Zostaw tą sprawę Bogu. Ty patrz, co mówi Słowo Boże. Nie szukaj usprawiedliwienia. To jest tak zwana bojaźń Boża. Bojaźń Boża jest potrzebna nam. Ten nie taki strach, lęk. To nie znaczy, że masz się bać Boga w takim sensie, że ludzie się boją Boga. Oczywiście, rozwijając ten sens bania się Boga, tam dochodzimy do czegoś więcej. Dochodzimy do bojaźni Bożej, która nas ostrzega, która nie dopuszcza do tego, abyśmy grzeszyli. Kiedy masz bojaźń Bożą, nie będziesz grzeszył. A kiedy będziesz się tylko bał Boga, to zawsze diabeł znajdzie usprawiedliwienie, właśnie pokazując ci innych. I tu jest ta różnica w tym strachu. On cię usprawiedliwi. Nie bój się, bo zobacz. Więc w związku z tym, jak patrzymy na Słowo Boże, a szczególnie kiedy czytamy albo o różnych takich mężach bożych, tam widzimy w nich tą bojaźń Bożą. I właśnie Dawid miał tą bojaźń Bożą. On wiedział, jaka jest wola Boża. On się najpierw zbraniał, nie rozumiał, myślał, tam czytamy w jego biografii, że nieraz mówił, przecież ja byłem najbardziej nienadający się w kontekście swego pochodzenia jako pasterz i tak dalej. Pasterz jest wyniesiony do pozycji króla. Niesamowite. On mówi, nie, że nie byli tacy majętni, że ten ród nie był taki i tak dalej, ale Bóg inaczej widział. Bóg widział serce. Dlatego Bóg zobaczył na moje i twoje serce, dlatego cię wybrał i cię stawia w tą pozycję, w jego kościele, stawia cię w pozycję dziecka Bożego. To jest najwspanialsza pozycja, być w Bożym narodzie dzieckiem Jego. Aleluja. Nic lepszego. Mieć świadomość, że jesteś dzieckiem Bożym. Bóg cię powołał, jest napisane, jesteśmy powołani. Bóg nas chce oddzielić od tego świata, abyśmy byli światłością dla tego świata, solą dla tej ziemi. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. I Bóg chce, żeby w tych czasach tego chaosu, zamętu, to, co diabeł robi, który chce ustanowić swoje królestwo. I w tym Bóg ma, to jest Jego wola, Bóg ma swój plan. Tak jak miał plan swoim Synem Jezusem Chrystusem, przepowiadał wcześniej o tym planie, że przyjdzie Mesjasz, Wybawiciel, przyjdzie. Tak też przepowiada o tym drugim przyjściu, o tym weselu baranka, o tym, co... I tak jak patrzymy, kochani, tym wszystkim, całym tym chaosie, Kościół, o Kościele jest napisane, że bramy piekieł go nie przemogą. Halleluja. Tak jest Kościół. I my jesteśmy częścią tego Kościoła. I ty jesteś postawiony w tą pozycję, dziecka Bożego, członka duchowego, członka Kościoła Jezusa Chrystusa. To Bóg cię wybrał, Bóg cię postawił w tą pozycję i chce ciebie używać, chce cię błogosławić. Możesz mieć błogosławieństwo, jak Dawid miał, bo Bóg z nim był, jest napisane, gdyż Pan był z nim. Dlatego starajmy się, aby Pan był z nami, żeby Pan był tutaj razem z nami, kiedy my tu jesteśmy, żeby Pan był w twoim życiu, żebyś go odczuwał, żebyś odczuwał tą ochronę, to błogosławieństwo, które on daje. Pan jest cudowny, powstańmy, aby mu podziękować. Mamy, bracia i siostry, za co dziękować. Powiedz z całego serca. Ja mam za co dziękować, widząc wielką łaskę i miłość. Widząc was, bracia i siostry, którzy kochacie Boga, nie jako ludzie religijni, że przychodzicie tylko jako ludzie religijni, ale przychodzicie, bo chcecie mieć społeczność z naszym Panem, a On tu zawsze czeka, pamiętajmy, codziennie czeka, codziennie chce mieć z tobą społeczność i ze mną, dlatego pielęgnujmy tą relację z naszym Panem. Pomódlmy się, Panie nasz i Boże nasz, ty jesteś wśród nas, Panie. Dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy ciebie, oddawaliśmy chwałę, była twoja obecność, bo ty mieszkasz w chwale swego ludu, Panie. Dlatego dziękuję ci za to słowo, Panie, które tak do mnie przemawia. Kiedy byłeś z Dawidem, Panie, kiedy ty byłeś, Panie, to wszystkie błogosławieństwo, kiedy on był w woli twojej, spływały na jego życie. Halleluja. Mimo słabości, Panie, on pokutował, Panie, ty mu wybaczałeś. Dlatego prosimy ciebie, Panie, naucz nas tej właściwej pokuty, abyśmy oczyszczali swoje życie, ażebyśmy byli święci, tak jak ty jesteś święty. Halleluja. Chwała ci, Panie. Wierzymy, że będziesz nas błogosławił. Amen. Amen.